Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Brainwashed, seks, kamera, władza. A z nami w studiu profesor Małgorzata Radkiewicz, filmoznawczyni związana z Instytutem Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Seks, kamera, władza, Brainwashed, czyli najnowszy film Niny Menkes, będący takim swoistym, ja wiem, esejem filmowym, który no właśnie bierze pod lupę to, w jaki sposób kobiety były ukazywane na dużym ekranie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Równocześnie od razu pojawia się pytanie o to, na czym to pranie mózgu w związku z tym w kinematografii polega.
Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o tym filmie, ponieważ jego tytuł jest niezwykle prowokujący, przyciągający uwagę i zachęcający do tego, aby właśnie pójść, obejrzeć i pomyśleć, czy kino w tak intensywny sposób, jak przedstawia to reżyserka Nina Menkes, faktycznie na nas oddziałuje. Ten pierwszy człon tytułu Brainwash, czyli pranie mózgu, dotyczy tego, w jaki sposób ulegamy magii kina, która działa na nas za pomocą narracji, za pomocą środków filmowych, za pomocą obrazów, które generują pewną wizję rzeczywistości, przedstawianą jako obiektywna, absolutna, przeźroczysta, pokazywana z najlepszego punktu widzenia. Tymczasem, kiedy podda się te obrazy analizie, okazuje się, że za tą niezwykle atrakcyjną, widowiskową wizją świata stoją określone strategie, określone wybory. I teraz te wybory dotyczą zarówno tego, w jaki sposób problematyzujemy akcje, ale też w jaki sposób pokazujemy bohaterów. I Nina Menkes pyta, jak te wybory wpływają na nasze postrzeganie męskości i kobiecości na ekranie. Stąd właśnie seks, kamera, władza, które odnoszą się do różnych aspektów tych obrazów.
Czyli tak naprawdę z tego wynikałoby, że owa podmiotowość seksualna staje się później przy użyciu kamery jakąś materią, czy też przedmiotem, narzędziem, za sprawą którego dzierżona jest władza. Tak ten ciąg logiczny by się prezentował, tak?
Tak, i jest to dwojakiego rodzaju władza. Po pierwsze jest to władza, która jest władzą kina nad widzem, angażowaniem emocjonalnym widza, sprawianiem, że widz z ekscytacją włącza się w ten tok wydarzeń pokazywany na ekranie, utożsamia się z bohaterami i ta pełna identyfikacja powoduje, że możliwe w kinie są takie mechanizmy jak ucieczka od codzienności, pogrążenie się w świecie fantazji, czyli wszystko to, co jest związane z taką przyjemnością eskapistyczną, którą kino zaspokajało od samego początku. Ale drugiego rodzaju władza ma charakter bardziej symboliczny, umowny. I jest to właśnie tego rodzaju władza, która sprawia, że nasza świadomość pod wpływem oglądania obrazów filmowych będzie ukształtowana w taki, a nie inny sposób. I teraz Nina Menkes w swoim filmie sięga po tezy krytyki feministycznej i teorii feministycznej z lat 70., gdzie pojawiły się bardzo ciekawe głosy, analizy filmowe, wynikające właśnie między innymi z założeń psychoanalitycznych, które pokazywały, że ta świadomość kształtowana przez kino jest bardzo mocno związana z wartościami, sposobami myślenia kultury patriarchalnej, w której to mężczyzna zawsze jest obdarzony sprawczością, jest postrzegany jako podmiot, wokół którego rozwija się akcja, jest tą siłą, która decyduje o takim, a nie innym przebiegu akcji.
Kilka takich obrazów, bo nie wiem, czy nasi słuchacze mieli okazję ten film obejrzeć. Ja przyznam szczerze, że kiedy po seansie właśnie Brainwashed sięgnąłem jeszcze późnym wieczorem po Filipa, nowy tytuł, który także pojawił się tutaj w magazynie filmowym, to czułem, że ja ten film oglądam w zupełnie inny, w zupełnie nowy sposób. Mówi pani o sprawczości mężczyzn i swoistej bierności kobiet w tych obrazach filmowych. I to, by przełożyć to na język narracji filmowej, to zobaczylibyśmy chociażby to szereg przykładów, które podaje Nina Menkes, kiedy operator czy też montażysta wprowadza technikę zwolnionego tempa. W momencie, kiedy kobieta jest poddana swoistej seksualizacji, to mamy do czynienia z owym zwolnionym tempem, a w przypadku mężczyzn, no właśnie, w momencie, kiedy mężczyzna wkracza do akcji, kiedy jest tym, który nadaje rytm scenie, ale także rozwojowi dramatu opowieści filmowej.
Tak, to co jest ciekawe w filmie Menkes, to jest wskazanie konkretnych środków filmowych, konkretnych rozwiązań, które stoją za przedstawionym nam obrazem świata. I ona omawia zarówno sposób oświetlenia, muzyki, ale właśnie też tempo ruchu obrazów i oczywiście najważniejszy środek, czyli ustawienie kamery. I ta sprawczość męska została przez Lore Malvey, brytyjską teoretyczkę filmu, nazwana władczym spojrzeniem. Malvey pisała o tym, że kino jest tak skonstruowane, aby męski podmiot zasiadający na widowni mógł się w pełni utożsamić z przybranym punktem widzenia, a więc z tą pozycją, którą przyjmuje kamera i jednocześnie z pozycją męskiego bohatera na ekranie. I ta pozycja męska, która jest wpisana w spektakl filmowy, jest również wpisana w proces zaspokajania przyjemności wzrokowej. Więc w tym procesie kobieta musi być jednym z elementów zaspokajania tej przyjemności, a więc staje się obiektem takiego erotycznego, fetyszyzującego spektaklu, który można bardzo łatwo skonstruować właśnie poprzez to zwolnione tempo zdjęć, poprzez panoramowanie ciała albo od dołu do góry. Bardzo często głowa już nie jest pokazywana, kiedy widzimy całą sylwetkę, albo leżąca postać kobieca i kamera przesuwa się z lewej do prawej, abyśmy mieli właśnie taki pełny ogląd tego obiektu, który jest niezwykle atrakcyjny, pociągający i jednocześnie jest takim obiektem, który odwołuje się do fantazji głęboko tkwiących nie tylko w świadomości tych widzów zasiadających przed ekranem, ale gdzieś w świadomości kulturowej. Ta mitologizacja kobiety jest w kinie czymś, co bardzo łatwo osiągnąć, jak pokazuje Menkes, a wcześniej inne teoretyczki, za pomocą właśnie środków filmowych.
Ta mitologizacja równocześnie sprawia, że w męskim odbiorcy poniekąd istnieje ta żądza poczucia owej, ja wiem, władczości czy sprawczości, o której pani mówi, którą poniekąd film ma w tym rozumieniu, czy tak zaprojektowany film, tak opowiedziana historia ma zaspokajać.
Tak, oczywiście, ponieważ zarówno Nina Menkes, jak i wcześniejsze badaczki odwołują się przede wszystkim do przykładów z klasycznego kina hollywoodzkiego, tego kina opartego na bardzo konwencjonalnych, schematycznych rozwiązaniach gatunkowych, wpisanych w określone formuły opowiadania filmowego i tworzenia wizji filmowej. Natomiast przywołują też przykłady z tak zwanego kina głównego nurtu, które do tej tradycji hollywoodzkiej nawiązuje. Natomiast musimy pamiętać o czymś, co być może w filmie Niny Menkes tak mocno nie wybrzmiewa, ale jednak mamy tego świadomość, że kino jest bardzo zróżnicowane i że te pozycje właśnie męskiego dominującego podmiotu, kobiecego biernego obiektu na ekranie, już dawno zostały poddane w dyskusję i te dyskusje musiały wpłynąć na obrazowanie bohaterów i bohaterek na ekranie i pojawiały się pytania, czy na pewno wszyscy mężczyźni zasiadający przed ekranem faktycznie podzielają ten sam rodzaj fantazji i ten sam rodzaj pożądania. I pojawiły się kolejne pytania, czy kobiety godzą się na ten bierny bycie biernym obiektem, na ten wizerunek takiej pasywnej, erotycznej fantazji, zmitologizowanej figury. No i oczywiście cały nurt i badań, i twórczości filmowej pokazuje, że nie, zarówno męskie, jak i kobiece podmioty wchodzą z kinem w dyskusję. Za pomocą twórczości filmowej, za pomocą tekstów krytycznych lub teoretycznych, ale też za pomocą środków, których dostarcza kultura odbiorcza. Tworzenie rozmaitych sposobów odbioru filmu, od filmów kultowych, przez odbiór fanowski, poprzez właśnie odrzucenie pewnych obrazów jako nieadekwatnych do tego, czego oczekują widzowie. Myślę, że odzwierciedla właśnie wszystko to, co jest związane ze świadomością uczestnictwa w spektaklu filmowym.
Ja chciałbym wrócić na chwilę kilka do tego eseju Lori Mulvey. Pani w swojej najnowszej książce Reżyserki o kinie i formie filmowej, to podtytuł Refleksje zza kamery, to tytuł tej książki, przywołuje taki fragment, który świetnie oddaje to, o czym pani już mówiła przed chwilą. Widz zwiera spojrzenie ze spojrzeniem swojej ekranowej namiastki. W ten sposób siła męskiego bohatera, który rządzi akcją, łączy się z aktywną siłą erotycznego spojrzenia, tworząc satysfakcjonujące poczucie wszechmocy. Natomiast kiedy mówimy o wszechmocy, kiedy mówimy o tym, ja wiem, takim atawistycznym wręcz, drapieżnym właśnie odbiorze obrazu kinowego, to od razu powraca w moich myślach wątek, który poruszyli państwo w trakcie jednej z dyskusji wokół tego dokumentu Niny Menkes. To znaczy, mam na myśli panią i Bogusława Skowronka, ponieważ państwo poruszyli ów wątek drapieżności kina, to znaczy tego, że kino jako forma komunikacji jest formą drapieżną i to poniekąd łączyłoby się z tą sprawczością kina, sprawczością w kontekście wpływu na ogląd świata przez tych, do których ten obraz kinowy dociera. Ja się zastanawiam, czy pani podziela ten pogląd dotyczący tego, że kino aż tak silnie wpływa na to, jak my widzimy świat, czy to jest być może za daleko posunięta refleksja?
Na pewno nie byłabym skłonna do takiej prostej tezy, że obrazy filmowe opowiadające o określonym sposobie działania przekładają się na podobnego typu sprawczość w rzeczywistości. Natomiast bardzo mocno te obrazy wpływają na naszą wrażliwość na rzeczywistość. I teraz, kiedy oglądamy świat w takim bardzo schematycznym ujęciu, gdzie te pozycje bohaterów i bohaterek są jasno zdefiniowane, wyraźnie pokazane są binarne opozycje między dobrem, złem, aktywnością, pasywnością, właśnie posiadaniem tej możliwości sprawczego działania i pozbawieniem takiej możliwości, to zyskujemy takie złudne poczucie komfortu, że nagle panujemy nad pewnymi procesami życiowymi, czy potrafimy je w jakiś sposób świadomie percypować i się w nie włączać lub z nich wykluczać. Natomiast kiedy zastanowimy się właśnie nad tym, w jaki sposób ten świat jest skonstruowany na ekranie, to nagle się okaże, że tak naprawdę nie ma w tym świecie reprezentacji dla wielu ważnych grup doświadczeń życiowych. I za tymi tezami, które pojawiły się w dyskusjach na temat męskości i kobiecości na ekranie w latach 70., pojawiły się inne, bardziej szczegółowe pytania. Już nie tylko jak wygląda kobieta na ekranie, ale czy na pewno są pokazywane kobiety reprezentujące wszystkie klasy społeczne, wszystkie grupy etniczne, wszystkie grupy rasowe. To samo dotyczyło tożsamości płciowej, czy i mężczyzn, i kobiet. czy na pewno to dominujące, takie białe, homoseksualne spojrzenie męskiego bohatera.
Heteroseksualne,
jest właśnie tym spojrzeniem jedynym, normatywizującym. Czy może w kinie powinno się znaleźć miejsce na coś, co nawet w kategoriach właśnie takich bardzo radykalnie sformułowanych norm społecznych jest często marginalizowane,
czyli na przykład owo homoseksualne spojrzenie, czy spojrzenie homoseksualnego mężczyzny, homoseksualnej kobiety,
tak,
i tak dalej, i tak dalej.
I to nie musi dotyczyć, wiecie państwo, od razu takich kwestii, które w wielu kontekstach będą budzić kontrowersje, jak właśnie tożsamość płciowa, ale na przykład wiek bohaterów i bohaterek. Jednym z najciekawszych przykładów, które analizuje Nina Menkes, jest film Nomadland. Z tego powodu, że z jednej strony mamy formułę znaną z kina amerykańskiego, czyli tak zwane kino drogi, przez bardzo długi okres zdominowane przez męskich bohaterów, taka ikona mężczyzny w ciężarówce samotnie przemierzającego gdzieś bez kresy Stanów Zjednoczonych. I nagle przychodzi moment w kinie, kiedy ta formuła ulega zmianie. I mamy oto bohaterkę, kobietę dojrzałą, 60-paroletnią, pozbawioną rodziny, korzeni, która w tym nomadycznym sposobie życia odnajduje się ze swoim doświadczeniem, ze swoimi potrzebami, ze swoją wrażliwością, uczuciowością. I w tym momencie to, co było do tej pory takim sztywnym schematem narzucającym sposób opowieści, czyli właśnie kino gatunkowe, staje się przestrzenią, w której można wyrazić doświadczenie, wydawałoby się mało atrakcyjne dla kina, dla widzów, wolących oglądać inny typ sprawczości, inny typ akcji, inny typ wizerunków kobiecych niż właśnie taka bohaterka.
Ja bym tutaj od razu przywołał bardzo bliski nam przykład, bo ja wspomniałem o tych odbiegających od pewnej normatywności kulturowej wątki związane z homoseksualnym spojrzeniem, ale wydaje się, że paradoksalnie to jest spojrzenie, które jest dużo bardziej zaadaptowane już w tym momencie do kodu kulturowego niż owa postać kobiety w dojrzałym wieku, kobiety w wieku przedemerytalnym, bo zwróćmy uwagę na to, co się wydarzyło wokół zeszłorocznej premiery Kobiety na dachu Anny Jadowskiej, kiedy my tak naprawdę rozmawiając o tym filmie, także w środowisku filmowym, uświadomiliśmy sobie, że spojrzenie na sprawczą kobietę w wieku 60 kilku, 70 lat, to jest coś, co nieustannie nas zaskakuje i intryguje, mimo wydawać by się mogło niesamowitej oczywistości tego tematu, także ukazanie seksualności takiej kobiety, prawda?
Tak, ta postać, którą odtwarzała Dorota Pomykała, jest, tak, myślę, jedną z ciekawszych i w dorobku Anny Jadowskiej, i w polskim kinie współczesnym. Obok oczywiście tego filmu mieliśmy niedawno na ekranach Emmę Thompson w podobnym typie opowieści o dojrzałej kobiecie poszukującej pewnego doświadczenia, którego w życiu gdzieś jej brakowało i teraz dochodzi do wniosku, że jednak zależy jej, aby uzupełnić te braki, czy w brytyjskiej komedii pani Harris jedzie do Paryża, gdzie kupuje suknię Diora za wszystkie oszczędności, nie bacząc na to, że suknia Diora niespecjalnie poprawi jej sytuację życiową, ale zaspokoi pewne fantazje. I samo to, że kino w ogóle proponuje tego rodzaju opowieści, świadczy o pewnej zmianie. Tylko pamiętajmy o tym, proszę państwa, że te zmiany to nie jest takie pstryknięcie palcem. Do tego potrzeba właśnie tych dziesięcioleci różnych dyskusji, także akademickich, teoretycznych, różnych doświadczeń, które nie pojawiają się od razu w takim kinie dla wszystkich, dla kinie masowym, szerokiej publiczności. Czasem to, co widzimy na ekranie właśnie w tego rodzaju produkcjach, jest efektem długoletnich eksperymentów, bardzo odważnych rozwiązań w kinie autorskim, awangardowym, w tak zwanym kinie artystycznym.
Jeśli pani mówi o zmianie, o tym, że ona się nie dzieje pod wpływem pstryknięcia palcami, to myślę, że warto, żebyśmy rozwinęli jeszcze jeden wątek, który wprawdzie w tym filmie Brainwashed Niny Menkes nie jest szczególnie rozlegle potraktowany. Pani te wątki rozwija w tej wspomnianej już książce, czyli Refleksje zza kamery, w której to reżyserki, wielkie postaci związane ze światem kina dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tej sztuki właśnie, czy też dzielą się, pani zbiera te poglądy, notatki, zapiski, artykuły, fragmenty artykułów. I zresztą po seansie Brainwashed to był jeden z pani zarzutów, że Nina Menkes faktycznie skupia się na tym kinie głównego nurtu, ale pomija wątek awangardy. A kiedy spojrzymy na przełom XIX i XX wieku, to nagle okaże się, że kino funkcjonowało przede wszystkim jako taka nowinka technologiczna. Kiedy to nagrywano te jadące pociągi, kiedy nagrywano jadące samochody przemieszczających się ludzi. I oto nagle Alice Guy powiedziała: słuchajcie, ale może napiszemy historię, napiszemy scenariusz, opowiemy coś za sprawą tego filmu. I nagle okazuje się równocześnie, że pierwszą osobą, która potraktowała kino w sposób narracyjny, była właśnie kobieta.
Tak, i nie dość, że zaproponowała Leonowi Gaumontowi, właścicielowi wytwórni filmowej, że zrobi taką fabułę, że warto opowiedzieć historię, to jeszcze jako motyw pierwszego fabularnego filmu w ogóle w historii kina użyła wątek, który stereotypowo jest przerabiany prawie w każdej kulturze, czyli skąd się biorą dzieci. I te dzieci znajduje w jej filmie wróżka w kapuście. I ta wróżka w kapuście...
To tytuł to tego jest, filmu.
Tytuł
także.
Tego filmu. To jest właśnie, proszę Państwa, taki bardzo ciekawy gest. Z jednej strony właśnie reżyserki, która chce przyciągnąć uwagę widzów i pokazać na ekranie coś, co z pewnością wzbudzi jakiś odzew. A z drugiej strony jest to taki właśnie głos kobiety, która mówi, żyjemy w kulturze wiktoriańskiej. Mamy przecież dopiero schyłek XIX wieku. I ta kultura zmusza nas, także ją jako kobietę, do funkcjonowania właśnie w takich schematach, w których pewne stereotypy dotyczą, wydawałoby się, tak oczywistych rzeczy, jak choćby prokreacja, rodzenie dzieci. I ona bardzo prowokacyjnie, ale jednocześnie bardzo lekko wprowadza ten wątek na ekran.
Zresztą to jest bardzo znamienne, to znaczy właśnie ten sposób takiej reinterpretacji, powiedzmy, kina, które, mówiąc bardzo kolokwialnie i też upraszczając strasznie, można byłoby w tym XIX, pod koniec XIX wieku postrzegać jako taką testosteronową rozrywkę mężczyzn, którzy oto są zachwyceni tym, że udało im się wynaleźć coś ciekawego. I wprowadzenie finezji do kina kojarzymy właśnie z udziałem kobiet, by wspomnieć także wskazywaną przez panią Germaine Dulac i te manifesty wręcz dotyczące tego, że kino to jest sztuka finezyjna, to jest sztuka ruchu, to jest sztuka światła i tak dalej, i tak dalej.
Tak, Germaine Dulac była przedstawicielką awangardy francuskiej. Jej filmy powstawały głównie pod koniec lat 10 i w latach 20. do momentu wprowadzenia dźwięku na ekran. Ona się kompletnie nie odnalazła w nowej poetyce i poza tym twierdziła, że dźwięk przyczynił się do komercjalizacji kina, a tego rodzaju opowieści jej nie interesują. Natomiast bardzo mocno podkreślała to, w jaki sposób kino za pomocą ciekawych rozwiązań formalnych, za pomocą właśnie takich eksperymentów z pracą kamery, z obrazem, ze sposobem montażu, może pokazywać doświadczenia, które są ukryte pod tą warstwą powierzchniową, czyli wejść w głąb psychiki bohaterów i bohaterek. I bardzo ciekawe są te jej realizacje, które nie tylko odpowiadają w sposób praktyczny na te teoretyczne tezy, ale też właśnie dotyczą doświadczenia kobiety. Jeden z jej filmów, Uśmiechnięta pani Bedet, dotyczy stanu psychicznego popadającej w depresję, jak dzisiaj moglibyśmy tak to zdiagnozować, mężatki nieszczęśliwej w związku. I pokazanie tego za pomocą właśnie takich rozwiązań awangardowych, jak rozmyte obrazy, bardzo ciekawy montaż dużych zbliżeń, czy takie ostre zestawianie ze sobą tej zmaltretowanej psychicznie kobiety z obrazem jej uśmiechniętego męża, to były niesamowicie silne elementy całej struktury filmowej i takie środki oddziałujące bardzo mocno na widzów.
Czy to było kino mainstreamowe czy awangardowe?
To było kino awangardowe, ale musimy pamiętać, że we Francji lat 20. atmosfera była taka, że wszyscy pragnęli być w tej awangardzie, uczestniczyć w tej awangardzie. Dyskusje, które się toczyły wokół malarstwa, wokół literatury, wokół tych manifestów pisanych przez twórców, sprzyjały takiej, powiedzmy, otwartości na różnego rodzaju eksperymenty. Co więcej, Gervain Dillac, zresztą późniejsze reżyserki też często to praktykowały, bardzo chętnie wygłaszała wykłady, prelekcje. Kiedy przygotowywała ten materiał teoretyczny do tego, aby dzielić się nim z słuchaczami, bardzo często ilustrowała go właśnie fragmentami ze swoich filmów, albo najpierw organizowała projekcje, a potem wyjaśniała, o co jej w tych obrazach chodzi. Natomiast musimy też pamiętać, że kino ma taką siłę oddziaływania, że czasem zapominamy o tym, czy jest to obraz artystyczny, wysublimowany stylistycznie, czy jest to obraz mainstreamowy, bowiem po prostu ulegamy tej magii, wchodzimy w to, co obraz w nas w jakiś sposób stymuluje, czyli w rytm, w nastrój, w atmosferę wynikającą nie tylko z narracji, ale także z obrazu.
To powiedzmy w takim razie na koniec, ja myślę, że to trudno będzie zamknąć w kilku zdaniach, ale co w takim razie się stało, że skoro tak naprawdę początki tego kina, które jest kinem nam w tym momencie najbliższym, kino, które opowiada historię, dotyka emocji, dotyka dramatu i równocześnie kina, które nie jest opowieścią, która korzysta wyłącznie ze słowa, ale wiele rzeczy nie musi zostać wypowiedzianych właśnie dlatego, że to gra obrazem, ruchem i tak dalej, że skoro to kino tak naprawdę ma rodzaj żeński u swoich źródeł, to w pewnym momencie okazało się, że po pierwsze w powszechnej świadomości wkład kobiet w początki kina został całkowicie zmarginalizowany, a równocześnie kino także zostało zmaskulinizowane.
Niestety zarówno Alice Guy, jak i Gervain Dillac żyły w rzeczywistości, która nie nadawała kobietom podmiotowości ani twórczej, ani prawnej, ani obywatelskiej. Obie jako przedstawicielki społeczeństwa francuskiego zyskały prawo do głosowania dopiero w 1944 roku i należy o tym pamiętać, ponieważ to wpływało na ich status jako na przykład właścicielek wytwórni, posiadaczek wytwórni. Były pozbawione praw do wielu działań, co oczywiście miało przełożenie na to, jak daleko ta sprawczość mogła sięgać. Poza tym to, o czym pan powiedział, odzwierciedla tak naprawdę taką wielotorowość rozwoju kina. Z jednej strony mamy przestrzeń właśnie na eksperymenty, na doświadczenia awangardowe, na twórczość kobiet, ale z drugiej strony mamy rozwijającą się bardzo dynamicznie na początku XX wieku strukturę wielkich wytwórni, przemysłu filmowego, który woli stosować schematy, jeśli ma gwarancję, że przyniosą one sukces, wysoką oglądalność, popularność aktorów, konwencji gatunkowych gwarantujących wypełnioną widownię, a zatem zyski i rosnącą pozycję ekonomiczną, niż angażować się właśnie w takie polemiki z samym sobą.
Pani profesor, zatem tutaj stawiamy dzisiaj wielokropek w magazynie filmowym i równocześnie zapraszamy Państwa i informujemy, że jeśli te wątki mieliby Państwo chęć rozwinąć, to i Brainwashed, seks, kamera, władza Niny Menkes służą pomocą w kontakcie, jeśli także z możnej włączności, a także refleksje zza kamery reżyserki o kinie i formie filmowej Małgorzaty Radkiewicz. To książka tym razem. Nie film, książka, ale tam filmu sporo, także kadry, zdjęcia i wiele więcej. Małgorzata Radkiewicz była także z nami dzisiaj w magazynie filmowym. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do kina, nie tylko na Brainwash, ale także inne ciekawe filmy z kobietami w rolach głównych albo zrobionymi przez reżyserki. I zachęcam do lektury mojej książki, być może okaże się ona inspirująca. Bardzo dziękuję.
A zatem w stronę inspiracji, a my jeszcze się z Państwem nie rozstajemy.